Aleksandra Pietruszewska przed mikrofonem, witam w audycji Polski na tapecie. Piątkowe popołudnie, jak wiadomo, od dłuższego czasu jest najlepszym momentem na to, aby wprowadzić Was w zagadnienia związane z polszczyzną. Przez kilka ostatnich tygodni poruszaliśmy temat związany z odmianą urzędową języka polskiego i ten temat po części chcielibyśmy kontynuować, ale zanim to, naszym odbiorcom należy się pewne sprostowanie. W poprzedniej audycji mówiłam o tym, jak powinna wyglądać komunikacja urzędów z interesantami i nawiązywałam tutaj do wydanego przez Kancelarię Premiera poradnika pisanego przez urzędników dla urzędników, komunikacja pisemna, rekomendacje. Jednak kiedy przytaczałam zasady przejrzystego pisania urzędowych tekstów kierowanych do obywateli, wkradły się tam pewne niejasności. Mówiłam między innymi o paragrafach i przypisach i nie wyjaśniłam tego tematu do końca precyzyjnie. O co w takim razie chodziło i jakie rady urzędnikom daje poradnik? Paragrafy, jak wiadomo, to jedna z istotnych części tekstów urzędowych, ponieważ bardzo często zawiera się w nich podstawa prawna wydania jakiejś decyzji. I często też odbiorcy takich decyzji, czyli po prostu obywatele, narzekają, że podstawa ta jest zbyt obszerna, a często zajmuje więcej miejsca niż sama decyzja bądź jakiś inny komunikat ze strony urzędu. W takiej sytuacji rządowy poradnik radzi więc urzędnikom, aby te podstawy prawne, czyli informacje o tym, do jakiego przepisu bądź do jakiego aktu prawnego odnosi się ta decyzja, zawierać nie w głównym tekście, tylko w odnośniku do niego. I można to zrobić tak, jak robi się to w różnego rodzaju uwagach do tekstów literackich. Jeżeli urzędnik chce w jakimś zdaniu tekstu urzędowego odnieść się do przepisów prawnych, to może to zdanie zakończyć jakimś znakiem, na przykład gwiazdką albo cyfrą, a na dole tekstu przy tej samej gwiazdce bądź przy tej samej cyfrze podać podstawę prawną, czyli konkretny akt prawny, konkretny przepis prawny bądź innego rodzaju dokument, na podstawie którego została wydana ta decyzja. Tyle sprostowania, a teraz powracamy już do głównego tematu dzisiejszej audycji, który, jak już wspominałam, także będzie powiązany z urzędami, ponieważ będzie to próba wyjaśnienia, czy zalecenia wydawane przez Radę Języka Polskiego odnośnie do imion są uzasadnione i w jakim stopniu mogą być kontrowersyjne. Język polski jest językiem obowiązującym na terenie naszego kraju. Nie powinno zatem dziwić, że zasady jego używania są zawarte w najważniejszych aktach prawnych w państwie, takich jak konstytucja. Przepisy związane z posługiwaniem się językiem polskim znajdziemy także w ustawie o języku polskim. W trosce o zachowanie tej wartości, jaką jest język ojczysty, tworzone są również rozmaite opinie, a ekspertem wydającym tego rodzaju akty jest m.in. Rada Języka Polskiego, instytucja działająca przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Wydała ona kilka wyjaśnień i zaleceń odnoszących się do imion nadawanych obywatelom polskim. Konieczność sporządzenia i publikacji takiej opinii wyjaśnia w sposób następujący. Obowiązujące przepisy dają kierownikom urzędów stanu cywilnego prawo, a w niektórych wypadkach nakładają na nich obowiązek oceny nadawanych dzieciom imion. Tymczasem urzędnicy, jak świadczą dość liczne pytania kierowane do Komitetu Językoznawstwa, Instytutu Języka Polskiego, Polskiej Akademii Nauk i Polonistycznych Instytutów Uniwersyteckich, napotykają niekiedy poważne problemy wynikające z chęci nadania dziecku imienia niezwykłego, bądź to pochodnego od wyrazu pospolitego, bądź też w postaci obcej, nieprzyswojonego. Z myślą o tych problemach przedstawiamy wyjaśnienia i zalecenia. Rada Języka Polskiego poleca zatem, aby nadawać dzieciom imiona w postaci przyswojonej przez język polski, czyli na przykład Jan, a nie John bądź Johan, Klara pisane przez K, a nie łacińskie Clara pisane przez C, ani też włoskie Chiara, Piotr, a nie Peter. Imiona nadawane w Polsce jako należące do języka polskiego powinny pozostawać w zgodzie z jego regułami gramatycznymi i ortograficznymi. To bardzo ważne choćby z punktu widzenia wymowy takiego imienia, ponieważ odczytywanie i jako dż jest w polskim języku niepraktykowane. Nasza fonetyka nakazuje odczytywać głoskę i jako po prostu i. Co do pisowni są jednak dopuszczalne pewne odstępstwa. Otóż ze względu na tradycję rodzinną, a także tradycję literacką, dopuszcza się formy oboczne imion z pojedynczymi albo podwojonymi spółgłoskami. Czyli możemy nadać zarówno imię Bernadetta, jak i Bernadetta, Izabela i Izabella, albo takie formy słowotwórcze jak Apolinary obok Apolinariusz, Bazyl obok Bazyli, Konstanty obok Konstantyn. W dalszej części opinii Rady Języka Polskiego możemy znaleźć informację, dlaczego jest to takie istotne. Imię obce i nieprzyswojone w języku polskim, na przykład w jego oryginalnej postaci graficznej, będzie w różny sposób wymawiane i zapisywane. I rodzice, nadając takie imię, muszą o tym pamiętać. Powinni mieć również na uwadze to, że forma oficjalna imienia będzie używana nie tylko przez nich, ale też w różnych środowiskach. I z tego względu też nadawane imię nie powinno budzić ujemnych skojarzeń, gdyż takie krzywdzą dziecko. Jako przykłady zostały podane imiona Belzebub i Lucyfer. Choć trzeba przyznać, że historia drugiego z tych imion jest bardzo interesująca. Znaczenie imienia Lucyfer to bowiem niosący światło i w tym sensie nie budzi ono żadnych zastrzeżeń. Kulturowo jednak Lucyfer to imię postrzegane jako miano noszone przez zbuntowanego anioła. Imię to kojarzone jest od dawien dawna z siłami nieczystymi i właśnie z tych względów kulturowych nie jest postrzegane jako odpowiednie. W związku z tym na posiedzeniu plenarnym Rady Języka Polskiego w dniu 15 maja 2006 roku został przyjęty aneks do obowiązującego wykazu imion, w którym znalazły się imiona zgodne z zasadami ortograficznymi polszczyzny oraz wszelkimi innymi zasadami, w tym również obyczajowymi, a także lista imion, które niezalecane są do nadawania dzieciom narodowości polskiej i obywatelstwa polskiego. Warto w tym miejscu podkreślić, że druga z tych list jest listą imion niezalecanych, nie zaś zakazanych. Gdyż jak wyjaśniał profesor doktor habilitowany Andrzej Markowski, przewodniczący Rady Języka Polskiego, Rada Języka Polskiego nie ma mocy zakazywania, nie używa również takiego określenia w swoim dokumencie, a jedynie ma moc opiniującą. Warto zatem, zanim nada się dziecku jakieś wyjątkowe imię, sięgnąć do takich opinii i przemyśleć dokładnie swoją decyzję, ponieważ jej konsekwencje będzie przez całe życie ponosić dziecko. Oczywiście może ono później skorzystać z możliwości zmiany imienia, ale chyba każdy z nas wolałby oszczędzić takiej sytuacji. Dzisiejszy temat nieprzypadkowo nawiązywał do języka polskiego jako wartości, zbliża się bowiem Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, również obchodzony uroczyście w Polsce. Będziemy do tego tematu odwoływać się jeszcze w przyszłym tygodniu, zatem w kolejny piątek nastawcie odbiorniki po godzinie 16:30 albo wejdźcie na portal w zielonej.pl, gdzie również będziecie mogli tej audycji posłuchać. Aleksandra Pietruszewska, do usłyszenia.